Cześć, witajcie w 107 odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dziękuję, że jakoś wytrzymujecie ze mną i wracacie mimo takich małoletnich i przyjemnych tematów. Rozmawialiśmy o Shein, rozmawialiśmy też o tej niełatwej i nierównej współpracy marek ze szwalniami, na przykład w Bangladeszu. No a dzisiaj ten kontekst dotyczący etyki i pracy w systemie fast fashion pogłębimy o, myślę, najbardziej trudny i taki hardkorowy temat, to znaczy przyjrzymy się pracy dzieci. I tą perspektywę przybliży nam Marzena Figiel-Strzała, która na swoim Instagramie, ale też w swoich reportażach, które mogliście oglądać i będziemy wszyscy mogli oglądać też w TVN, pokazała nam, jak wygląda dzieciństwo w Bangladeszu, które wciąż można spędzać w szwalniach albo w innych fabrykach. Pogadamy o tym, czy rzeczywiście, tak jak przekonywali niektórzy w komentarzach, jest to zjawisko marginalne, wyjęte z kontekstu i w zasadzie nie dotyczące zupełnie dużych, znanych marek. Pogadamy o tym, jakby skąd te dzieci tam się biorą, jak można ten system, czy można w ogóle ten system zmienić, jak wygląda nasze sprawstwo i czy kupując rzeczy stworzone, wyprodukowane w Bangladeszu, tak naprawdę dajemy pracę i tym samym dajemy co jeść, czy może jednak wspieramy wyzysk. Także zapraszam Was, nie jest to łatwy odcinek. Mnie też, muszę przyznać, dosyć dużo kosztował, ale naprawdę moje słabe samopoczucie i kilka uronionych łez to jest totalnie pikuś i banał przy tym, z czym mierzą się pracujące całe życie w szwalniach dzieci. No i nie przedłużając, dziękuję jeszcze serdecznie i kłaniam się wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite oraz na Buy Coffee Too. Linki do tego kawowego i patronackiego wsparcia znajdziecie w opisie tego odcinka. Będzie mi super miło, jeśli zechcecie dołączyć do osób, które pomagają mi dowozić Wam te nowe odcinki i dmuchają trochę w skrzydła. A teraz już posłuchajcie rozmowy o dzieciach.
Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda i mam dzisiaj wyczekaną super gościnię. Jest ze mną Marzena Figiel-Strzała, która robi ostatnio niesamowite rzeczy, a treści, które udostępnia u siebie na profilu instagramowym Marzena Telling Stories, myślę, że rozpaliły emocje, ale też wyobraźnię wielu osób, więc porozmawiamy dzisiaj o rzeczywistości dzieci w Bangladeszu. No ale najpierw się przywitam. Cześć Marzeno.
Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło tutaj gościć. Cieszę się, że ten temat okazał się na tyle istotny, że faktycznie wszyscy mówią o tych szwalniach, o pracy dzieci i że dzisiaj możemy o tym porozmawiać trochę dłużej.
Mm-hmm. No to powiedz takim moim podcastowym zwyczajem o tym, czym się zajmujesz i jak w ogóle dotarłaś do Bangladeszu i pochyliłaś się nad losem pracujących tam dzieci.
Jestem z wykształcenia dziennikarką, reporterką, skończyłam UJ w Krakowie i tak naprawdę od kilkunastu lat podróżuję i zawsze jakby podróżowałam też dokumentując życie ludzi na miejscu, ale faktycznie od ponad 6 lat skupiam się na historiach dzieci. Dokumentuję życie dzieci w różnych miejscach na świecie. Mówię o ich problemach, o problemach społecznościowych, kulturowych, bolesnych rytuałach, a także o pracy dzieci. I właśnie ta praca dzieci, ponieważ na świecie pracuje aż 170 milionów dzieci, oczywiście ta statystyka może być mocno zaniżona, ponieważ nie sposób jest policzyć wszystkie pracujące dzieci, zwłaszcza te pracujące w domach czy na ulicach. I właśnie ta praca dzieci stała się takim moim głównym motorem zapędowym do moich podróży i odkrywanie tej pracy dzieci i jakby szukanie rozwiązania dla ich sytuacji. Bangladesz nie był moim pierwszym wyborem, bo ja od 6 lat jakby podróżuję tropem pracujących dzieci, ale faktycznie dużo o Bangladeszu zawsze się mówiło. Zwłaszcza w kontekście właśnie mody, w kontekście szycia ubrań, w kontekście szycia butów. I faktycznie ten Bangladesz zawsze gdzieś był w mojej głowie, ale zawsze zdarzało się tak, że faktycznie głównie podróżowałam po Afryce. I teraz kończąc moją wyprawę w Himalajach, stwierdziłam, że tak, jestem tak blisko Bangladeszu, że to jest czas, żebym właśnie tam pojechała i tam miałam znalezione kilka tematów i wśród nich właśnie temat dzieci pracujących w fabrykach ubrań i w fabrykach butów.
No właśnie, no i my sobie dzisiaj, mając tutaj przyjemność i okazję porozmawiać o tym, co widziałaś na własne oczy, bo ja rzeczywiście i mówiąc o pracujących dzieciach i pisząc o tej skali współczesnego niewolnictwa i tak zwanej właśnie child labor, no to jednak powoływałam się zawsze na książki, na publikacje, na dane UNICEF-u i tak dalej. Ciebie natomiast mam okazję zapytać, jak to wygląda na miejscu. No i to jest właśnie to pytanie, od którego chcę zacząć, czyli co ty zobaczyłaś na własne oczy i co usłyszałaś w kontekście pracy dzieci i Bangladeszu?
Raporty, o których mówisz, są dla mnie zawsze punktem wyjścia, czyli ja zawsze robiąc dokumentację, przygotowując się do jakiegoś materiału, decydując się do jakiego kraju jadę, czytam właśnie raporty Międzynarodowej Organizacji Pracy, UNICEF-u, zagłębiam się w to. I często one są niestety przestarzałe sprzed kilku lat. Na przykład najważniejszy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy wyszedł kilka lat temu, nie jest teraz aktualizowany, jeszcze nie wyszedł ten najnowszy. I zawsze czytając ten raport, czytam te statystyki, te liczby i myślę sobie, kto się za nimi kryje i czy faktycznie jakby, jak ten odsetek, ten procent, który jest tam przekazany w tym raporcie, jak to się ma w prawdziwym życiu? Czy to jest widoczne? Czy te dzieci da się odnaleźć? No i niestety tutaj w Bangladeszu ja naprawdę byłam w szoku, bo ja wiem zawsze, że ja muszę się naprawdę napracować, natrudzić, żeby odnaleźć pracujące dzieci. Na przykład w Indiach, w kopalni Miki szukałam prawie tydzień. Na Madagaskar też musiałam zjechać na południe, kilka dni jechałam właśnie do kopalni Miki. A tutaj naprawdę ja weszłam do dzielnicy fabryk, ja weszłam do pierwszego lepszego miejsca. I już w pierwszym lepszym miejscu znalazłam kilkoro dzieci, w kolejnym jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie było miejsca w tej dzielnicy fabryk, o której mówię, gdzie nie pracowało żadne dziecko. Nie było takiego miejsca. I to było dla mnie szokujące, że ja nie musiałam szukać. Tak. I to jest zatrważające. I faktycznie pytasz mnie, co zobaczyłam w fabrykach i też co ja poczułam. Bo ten skwar i ten smród potu, moczu, bo jest jedna toaleta na kilkaset osób, To po prostu mną uderzyło, ale nie ze względów takich estetycznych, ojejku, nie wiem, teraz będę miała, nie wiem, dyskomfort, bo będziemy tutaj, zaraz kamera nam przegotuje się i się wyłączy, tylko ja od razu zapytałam dzieci, ile godzin dziennie pracujecie. Starsze dzieci potrafiły powiedzieć 16 godzin, 14 godzin, zależy ile nam się uda zrobić, ale młodsze dzieci mówiły, no po prostu odkąd wstanę, dokąd pójdę spać, czyli po prostu cały dzień. I ja od razu sobie zdałam sprawę, że ten skwar, w którym ja teraz będę siedzieć kilka godzin, to oni tak siedzą kilka lat i nie wiadomo, kiedy to się skończy. I to jest ich całe życie. I oni nawet nie wychodzą na zewnątrz fabryki, no bo po co? Nie mają pieniędzy. Jedzenie jakby właściciel przynosi ten ryż z tym sosem do nich, do fabryki, więc one tam śpią, one tam jedzą. Po prostu one tam żyją, nie chcę powiedzieć jak w więzieniu, jak w klatkach, bo oczywiście mogą wyjść w każdej chwili, mogą wyjść z tej fabryki, tam nie są trzymane, nie mają żadnej umowy, tak, to jest osobny temat, więc jakby one są wolne, nie muszą tam być, ale jednocześnie są właśnie uwięzione w tym, w tej konieczności systemy zarabiania na swoje jedzenie, na swój byt, czasami też na to, żeby pomóc rodzicom utrzymać rodzeństwo i to jest właśnie zamknięty krąg.
Wiesz, jak opublikowałaś pierwsze relacje z tego, co zobaczyłaś na miejscu w Bangladeszu, to po pierwsze to jest rzeczywiście uderzające, żeby to zobaczyć. Ty nas tam zabrałaś, widzieliśmy wszyscy ten pot spływający z twojego czoła. No widać było, że znalazłaś się po prostu w potwornym miejscu, widać było te dzieci i to robi oczywiście dużo bardziej piorunujące wrażenie niż takie statystyki, które tutaj przywołujesz. Ale dla mnie zdumiewająca była skala wyparcia, czyli tego, jak bardzo osoby, które oglądały to, a myślę, że było to nieprzyjemne i wstrząsające dla absolutnie wszystkich, jak wiele pojawiło się głosów, które próbowały na różne sposoby tłumaczyć albo wypierać skalę tego problemu. Więc pojawiły się głosy, że to jest marginalne, że te ubrania są szyte tylko na lokalny rynek, że to na pewno podróbki. Dziewczyna pracująca w Bangladeszu, robiąca audyty, zaczęła prowadzić jakąś swoją kampanię, miałam wrażenie, która mówiła, że no po prostu tak działa ten system i to są jakieś no nie wiem, jakieś wyrwane z kontekstu, to jest ulubione zdanie polityków, że to jest wyrwane z kontekstu, tak jakby wiesz, te kilkoro dzieci w takich warunkach w zasadzie można było wrzucić właśnie na taki margines i zająć się biznesem jak zwykle, więc ja dzisiaj chciałabym tą naszą rozmowę poprowadzić w taki sposób, żeby po prostu dać odpór tym komentarzom osób, które być może nie rozumieją, albo mam nadzieję, że to z tego wynikało, na czym to wszystko polega. Więc to moje pierwsze wrażenie, to moje pierwsze zdanie, o tym też już powiedziałaś, na ile jest to zjawisko marginalne, no więc chyba nie jest, skoro tak jak mówisz, było to tak proste do znalezienia te dzieciaki, ale jeszcze powiedz mi o tym, czy możemy mieć pewność, że to właśnie dotyczy jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś marginesu albo jakiegoś tylko wyrywkowej części produkcji. No i w ogóle jak wyglądają te kwoty, które dzieci zarabiają, no bo to musi być absolutna pułapka, w której one się znajdują, więc, no więc pytanie może też polegać na tym, no jakby to co, na to ci rodzice, albo czy tam są jacyś rodzice i tak dalej, bo to były kolejne duże rzeczy. Więc pytanie o tą skalę, twoim zdaniem, i o te realia, o te zarobki.
W ogóle mówienie o marginesie, że to jest jakaś marginalna sprawa dzieci pracujących w fabrykach, czy to ubrań, czy to jakichś świeczek, grzebieni, torebek, pasków, czegokolwiek, w kontekście Bangladeszu jest, uważam, nietrafne, a wręcz śmieszne. Dlatego, że jeżeli osoba obca przyjeżdża do danego miasta i wchodzi do pierwszego lepszego miejsca i już znajduje dzieci. To nie było miejsce, które ja miałam ustawione, że tam przyjdę.
Turystyczny.
Tak, dokładnie. Miejsce, w które miałam ustalone z właścicielem fabryki, że przyjdę, który mi to obiecywał. W momencie, jak jechałam do tej fabryki, to powiedział mi tak, czekam na ciebie. Po czym jak dojechałam, fabryka była zamknięta. I zapytałam ludzi wokół, co się dzieje, czemu fabryka jest zamknięta, a ludzie mi powiedzieli, no wszystkie dzieci, wszyscy dorośli zostali wyproszeni, bo miała przyjechać jakaś kontrola i tą kontrolą jakby niby miałam być ja. Więc nie możemy tutaj mówić o marginesie, jeżeli fabryk w Bangladeszu podobno jest 8 tysięcy, więc przypuszczam, że kilka tysięcy tych fabryk jest. W tym chyba 4 czy 5 jest o poziomie platinum, czyli te fabryki, do których można właśnie zapraszać wizytatorów z zagranicy, pokazywać certyfikaty i chwalić się nagle po prostu pośrodku bardzo, bardzo wielkiej biedy i głodu i głodowych stawek nagle stoi wielka fabryka, w którą zainwestowano miliony dolarów, gdzie są fontanny, panele wszędzie słoneczne, gdzie jest klimatyzacja, gdzie wszystko naprawdę no, wygląda tak, jakbyśmy się nagle przenieśli do raju. I tych fabryk jest kilka i są cztery z tego, co właśnie dowiedziałam się od osoby, która jest, robi audyty tam. No to mówimy o czterech fabrykach, a jest fabryk 8 tysięcy. I tylko te cztery lub załóżmy więcej, nawet kilkanaście może pochwalić się certyfikatami międzynarodowymi. A kilka tysięcy innych fabryk. Dlaczego mówimy o kwestii marginalnej? I to jeszcze jest, bardzo mnie zaciekawiło to, że takie komentarze, że ktoś napisał, ale przecież to jest tylko na lokalny rynek. Ale nawet jeśli, jeśli na lokalnym, że żyjemy na tej samej planecie, jakby ludzie, nawet jeżeli tylko ludzie lokalni, czyli w Bangladeszu, kupują te ubrania, to dlaczego te ubrania mają szyć dzieci? Ale to, co ja podkreślam za każdym razem, co bardzo mnie zdenerwowało i zastanowiło, to, że nawet w tych fabrykach, które wydawały się lokalne, czyli faktycznie widać było, że sukienki są bardziej, to nie jest styl europejski, to nie jest styl sieciówek. Na przykład w jednym pokoju były szyte same białe t-shirty, bez metek, bez niczego.
Aha.
Czyli tak jakby część produkcji, potem pytam się, gdzie te rzeczy jadą. No jadą gdzieś do innej fabryki. Bardzo często jest to właśnie spotykane w przemyśle obuwniczym. Przemysł obuwniczy jest w konkretnej miejscowości, to jest 2,5 godziny, 3 godziny drogi od Daki i tam faktycznie są właśnie te domo, albo małe manufaktury, albo właśnie praca chałupnicza, gdzie pracują głównie dzieci i głównie matki za naprawdę grosze i oni właśnie robią na przykład, wypełniają same ubytki w podeszwach, albo robią same wkładki, albo jakaś tam dana część produkcji. Tutaj robią tylko sznurowanie i tak dalej, i tak dalej. I potem jakby te półprodukty gdzieś idą i być może one idą już do fabryki.
Fabryk Platinum.
Dokładnie, która ma wspaniałe certyfikaty i tak dalej. Jest to bardzo trudne do prześledzenia, bo wydaje mi się, że trzeba było tam siedzieć miesiącami i dokładnie po prostu śledzić, w zasadzie mieć trackery jakieś podłączone do, tak, do tych ubrań i elementów, śledzić, jaki jest ta droga. Ale co ciekawe, zapytałam dzieci, czy metki, czy pamiętacie jakieś metki, które doszywacie? No i na przykład jeden chłopiec mi powiedział, no czasem doszywamy metki made in China. I po prostu to mnie tak zaskoczyło, że aha, jeszcze a właściciel fabryki powiedział, że made in China jakby ma większą wartość niż made in Bangladesh, że ta sama koszulka z metką made in China jest jakby więcej warta. No więc tak, tak to wygląda, nie są... No naprawdę, też jedna absurdalna sytuacja, o której muszę powiedzieć, co mnie bardzo zaskoczyło. Byłam w fabryce butów, gdzie widziałam, że dzieci właśnie produkują buty i tam była określona marka Panda, to jest marka chińska. I potem weszłam do sklepu Bata. Bata to jest przecież międzynarodowa sieciówka butów. I weszłam tam i tam dokładnie były te właśnie buty, które szyły te dzieci. Były podróbki Nike, Adidas. Ja oczywiście weszłam na stronę Baty w Bangladeszu i tych butów w ogóle na stronie nie ma. Nie ma ich jakby oficjalnie w sprzedaży, więc wydaje mi się, że po prostu to jest na tyle nie do skontrolowania, że nagle jakby właściciel, który podnajmuje prawdopodobnie ten salon Baty, po prostu wprowadził buty szyte przez dzieci i tam normalnie w salonie Baty można te buty kupić. Na ulicach można spotkać w Bangladeszu buty znanej polskiej firmy, którą można kupić w CCC, dlatego że ta nadprodukcja trafia na ulicę albo jakieś buty wadliwe trafiają na ulicę w Bangladeszu i można kupić je za grosze, więc naprawdę cała masa ubrań jest szyta w Bangladeszu, nawet jeżeli nie całość jakby produkcji, to część. I właśnie to mnie najbardziej niepokoi, bo jeżeli już firma mówi, tak szyje w tej fabryce całą swoją produkcję, my możemy tą fabrykę sprawdzić, wygląda tak i tak i tak, ma stronę internetową, można się skontaktować z organizacjami międzynarodowymi, sprawdzić, czy ta fabryka jest faktycznie rzetelna i mamy jakąś tam pewność, tak jakby ta cała nietransparentność łańcucha, czyli czy wszystkie guziki zostały przyszyte w tej fabryce, tak, czy jakby każdy element powstał, to jest dla mnie studnia bez dna. I ja się czuję, jakbym włożyła kij w mrowisko, ponieważ ja sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, naprawdę, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, co ja kupuję. Dlaczego ja bardzo szybko się skontaktowałam z Medicine? Często właśnie mój przyjaciel Kuba ma często bardzo dużo ubrań z Medicine. Ja zawsze tak myślałam, Boże, jakie piękne masz ubranie. Mówi, co ty, to polska marka. Polska marka Medicine. No i faktycznie jakby w mojej głowie było, skoro Medicine jest polską marką, to szyję w Polsce. I poprosiłam go od razu, jak byłam w Bangladeszu, proszę cię, wyślij mi metki Medicine. Jakoś intuicyjnie. On mi wysłał. Były dwie metki Made in India i 7 czy 8 metek Made in Bangladesh. Tyle. Mhm. Nie było żadnej metki, że szyto w Polsce. I ja od razu się skontaktowałam z marką Medicine i marka Medicine powiedziała, owszem, mam certyfikaty, ale nie powiem, w jakich fabrykach szyję. Więc jeżeli ten łańcuch dostaw jest ukryty, jeżeli my nie możemy sprawdzić, jaka to jest fabryka, jakie ma certyfikaty, to taki mail może być napisany przez każdą firmę. Mam certyfikaty, ale nie powiem. I dla mnie to jest już nietransparentne. Więc na przykład dla mnie, ja już nie kupię ubrania tej firmy. To nie jest, że ja coś zarzucam tej firmie, ale ja już tych ubrań nie kupię. Bo ja w tym momencie po moich wszystkich wizytach w miejscach, gdzie pracują dzieci, widząc jakie to są warunki, ja po prostu tej ręki do pracy dzieci nie przyłożę. I naprawdę chciałabym się cofnąć wstecz i wywalić po prostu z szafy, nie kupić po prostu wszystkich tych rzeczy, które mam jakby z sieciowych. Tym bardziej, że pamiętajmy, że przed katastrofą Rana Plaza, przed zawaleniem budynku, jakby naprawdę bardzo dużo marek światowych, Benetton, LPP też przecież cały koncert, wszyscy szyli w Rana Plaza i dopiero po tej tragedii musiała stać się tak straszna tragedia, żeby jakby tych certyfikatów też zaczęto wymagać. I bardzo dobrze się dzieje. I to jesteśmy jakby bardzo do przodu, tylko ciągle myślę, że marki robią nas trochę w konia, tak samo jak wyszła teraz afera z H&M-em, który przecież bierze rzeczy do recyklingu, a potem wiadomo, zaśmiecają kraje tak zwanego globalnego południa, chociaż nie lubię tego określenia. I w zasadzie, że ta zasada ograniczonego zaufania jakby musi w nas chyba być, bo i po naszej stronie konsumenta są te wybory. Ja na przykład teraz jestem bardzo szczęśliwa, że czasami odzywają się do mnie polskie marki i mówią, słuchaj, jeżeli chcesz, to zobacz naszą szwalnię, możesz nas odwiedzić, mamy szwalnię w Krakowie, przyjdź i zobacz, jak szyjemy. I nawet same filmy ze szwalni, które wysyłają mi te marki, to często mi po prostu łzy ciekną, bo jak ja porównuję to z tym, co widziałam w Bangladeszu, z wygłodzonymi dziećmi, przecież to są dzieci wygłodzone, to są dzieci, które piją brudną wodę, które nie mają umowy o pracę, więc nie mogą pójść do lekarza, jeżeli przetną sobie palec. Jeżeli cokolwiek się zdarzy na terenie fabryki, czy nawet nie na terenie fabryki, one nie mają gdzie pójść, bo one nie zapłacą za lekarza, bo one tych pieniędzy nie mają. Więc jakby one są po prostu pozostawione same sobie.
No właśnie, powiedz, bo wiesz co, bardzo dużo pytań mi się tutaj odpaliło i właśnie jako ten taki adwokat diabła, no to mogę teraz zapytać, no dobrze, no to czy te dzieciaki w ogóle mają swoich rodziców? Czy ty z nimi rozmawiałaś, wiesz, o tej takiej sytuacji po prostu poza? No bo jeśli one w tych fabrykach pracują, odkąd otworzą oczy, dopóki nie padną tak naprawdę po tych kilkunastu godzinach, to czy to jest ich jedyne miejsce do życia? Czy to są takie, wiesz, szwalnio, kurczę, przytułki? I w ogóle właśnie jaka jest skala bezdomności dzieci? I to jest jakby takie pierwsze pytanie, a drugie będzie takie właśnie z... To był taki też pojawiający się komentarz, że nie możemy tego porównywać, bo przecież no, tą sprawą powinien zająć się bengalski rząd, tak? Że jakby co my tutaj z naszej wygodnej, bogatej, białej Europy możemy się wtrącać, tak? Jakim my prawem tutaj naruszamy, nie wiem, historyczny porządek. Więc takie dwa pytania, jakby jak wygląda real tych dzieci, w jakim one były wieku, ile one dostają, czy to są sieroty i na ile sam Bangladesz robi cokolwiek, żeby, wiesz, żeby to zmienić.
Chcę się rozprawić z jednym bardzo ważnym mitem, że rodzice nic nie robią i wysyłają dzieci do pracy. I to jest nieprawda. Oczywiście, że zdarzają się przypadki. Ja sama robiłam 2 czy 3 reportaże właśnie o rodzicach, którzy nic nie robią i te dzieci muszą zarobić, muszą tam sprzedawać. To są zazwyczaj mali sprzedawcy na ulicach w różnych miastach, w różnych krajach na świecie. Ale naprawdę, zarówno na Madagaskarze, jak i w Indiach, czy właśnie w Bangladeszu, rodzice pracują równie ciężko, tylko rodzice dostają tak małą zapłatę, że po prostu nie stać ich na utrzymanie, i nie mówię o godnym życiu, mówię o utrzymaniu, po prostu przeżyciu dla swoich dzieci. Oni mieszkają na terenie slumsów, bo wygląda to tak, że właściciel fabryk, nie tylko ubrań, butów, właściciel fabryk papierosów w Rangpurze buduje na swojej ziemi slums. Stawia blaszaki. Blaszaki, które w temperaturze 42 stopni w cieniu nagrzewają się w słońcu do niewyobrażalnej temperatury, tam jest po prostu zaduch. Na jednym łóżku żyje tyle osób, ile ma rodzina. Najczęściej jest to mąż, żona, 2 dzieci, 3, może teściowa, siostra, brat. Czasem jest naprawdę 8-9 członków rodziny w tym jednym małym blaszaku. Na terenie tego slumsu, oni to nazywają kolonią, jest jedno ujęcie wody, tam jest prysznic, wszyscy się myją w ubraniach, ponieważ intymność jest żadna, jedna dziura w ziemi, która jest toaletą. I ujęcie wody, z której piją, ale to jest normalne jakby ujęcie wody, po prostu kranowa. To nie jest jakaś woda, która jest tak naprawdę zdatna do picia, która by nie wywoływała chorób. I to nie jest tak, że ci rodzice... Jakby jakie jest nasze wyobrażenie, że ci rodzice co, siedzą i leżą w tym blaszaku albo nie
oglądają,
wiem.
Oglądają Netflixa.
Tak. No i co robią rodzice? Rodzice pracują. Ojcowie najczęściej pracują w fabrykach butów, mamy faktycznie najczęściej w fabrykach ubrań, w fabrykach papierosów, robią świeczki na komary, robią różne aerozole, tam w fabrykach plastiku, w centrach recyklingowych. Jakby pracy jest naprawdę dużo w Bangladeszu i bardzo dużo ci rodzice pracują. Ci rodzice pracują tak samo ciężko jak ich dzieci. I kolejny mit jest taki, że rodzice chcą, żeby ich dzieci pracowały. Ja odwiedziłam kilkanaście domów, kilkanaście rodzin. Przeprowadziłam wywiady z kilkunastoma mamami. Każda z nich płakała. I każda z nich mówiła, ja chcę, żeby moje dziecko chodziło do szkoły, a nie do pracy. Ale co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Oni od 50 lat nie podnieśli nam wypłaty. Jak zarabialiśmy 300 zł miesięcznie, teraz mówię na polskie ceny, 20 lat temu, tak teraz tyle samo, a wszystko jest droższe. I dlaczego idzie dziecko do pracy? Bo po prostu tego ryżu i tej soczewicy nie starcza. Nie mówimy tutaj o mięsie, nie mówimy o żadnych słodyczach, o żadnych napojach typu Coca-Cola. My tu mówimy
o przeżyciu.
Dokładnie, o żadnych tutaj dziurawe ubranka. Czasem jedno ubranko na zmianę, które jak się pierze, to po prostu dziecko jest nagie. to są naprawdę, to nie są godne warunki. Dlatego jak my mówimy o głodowych pensjach, to nie chodzi o to, że my chcemy jakby osiągnąć to, żeby rodzice zarabiali na tyle, żeby sobie poszli do kawiarni, czy jakby zjedli, nie wiem, coś rodzinnie.
Polecieli na wakacje.
Albo wyprawili urodziny dzieciom, czy coś. To w ogóle nie o to chodzi. Mówimy o godnym życiu, czyli o możliwości napicia się czystej wody, zjedzenia nie jednego posiłku dziennie, a dwóch czy trzech przy takiej ciężkiej pracy. O tym, żeby ta woda była. Jak przynosimy wodę czystą w baniaku, to po prostu o tą wodę dzieci się rozrywają. Po prostu, no nie chcę powiedzieć, że się zabijają, bo to dziwnie brzmi, ale faktycznie przyniesiemy mydła, każdy walczy o mydło. Wykupiliśmy wszystkie mydła w sklepie. Chyba trzech mydeł zabrakło. Dzieci zaczęły kroić nożem te mydła. To po prostu, żeby oni się mogli umyć, żeby oni mogli godnie żyć. Oni nie powinni w ogóle żyć w takich warunkach jak ta kolonia, jak ten slums, ale to jest też uzależnienie tych ludzi od pracy. Jeżeli dzieci i rodzice z fabryki papierosów, załóżmy, powiedzą, że już nie będą pracować, to muszą wyprowadzić się z tej kolonii. Gdzie pójdą? Na ruchliwą ulicę Bangladeszu, gdzie jest takie przeludnienie, że nawet nie znajdą miejsca, żeby zasnąć w nocy. Więc to jest ta kwestia. Ale przepraszam, chyba odeszłam od tematu.
Nie, świetnie mówisz. Świetnie mówisz i właśnie nam rysujesz ten obraz, myślę, że obalając wiele mitów. No ale właśnie teraz pytanie, czy w takim razie my możemy powiedzieć, że Bangladesz nazywany krawcem świata tak naprawdę przez to, że nie podnosi tych cen, pewnie dlatego, żeby utrzymać dalej tą swoją pozycję, ale jakby gdzie w tym wszystkim decydenci? Jak wygląda przekrój społeczny tego kraju i na ile wszyscy już tam na górze bezpieczni, szczęśliwi, że udało im się pewnie z tych nizin społecznych wydostać, w ogóle podejmują jakieś kroki, jakby na czym, wiesz, jak wygląda ta taka jakby geopolityczna i polityczna, ten polityczny krajobraz, no bo my możemy wtedy powiedzieć, no tak sobie zorganizowali ten kraj.
Powiem bardzo śmieszną, jednocześnie tragiczną rzecz. Jak przygotowywałam się do wyjazdu w Bangladeszu, czytałam masę artykułów i też wypowiedzi właśnie polityków, ministrów. W roku 2021 minister pracy wydał oświadczenie: świętujmy, już 6 sektorów z kilkudziesięciu jest wolnych od pracy dzieci. W tym sektor skórzany, który w ogóle sektor skórzany to jest materiał, naprawdę mogę tam pojechać na miesiąc i robić o pracy dzieci, które po prostu najpierw patroszą zwierzęta, potem przygotowują te skóry w chemikaliach, po prostu ryzykują życiem, żeby właśnie przygotować skórę i ta skóra potem idzie do fabryki już prawda, certyfikowanej i tam już wszystko się dzieje wspaniale
i
legalnie
z tego buty i
z przepisami. Jakby tak, ja teraz akurat byłam w Bangladeszu, kiedy nie był sezon na oprawianie tych skór, bo już było za gorąco i jakby to się dzieje w innym sezonie, ale na pewno tam wrócę, jeśli mi będzie dane zrobić o tym materiał. No i właśnie sektor obuwia, że są wolne od pracy dzieci. No i właśnie naiwnie mówię mojemu mężowi, wiesz co, to może nie jedźmy tam do tych fabryk butów, do tego miasteczka, które słynie właśnie, że jest najwięcej fabryk, no bo już, wiesz, minister powiedział, że sektor jest wolny od pracy dzieci. I właśnie śmieję się teraz z siebie, ze swojej naiwności, że to po prostu jest nieprawda. Ja spotkałam się z działaczką z fundacji, która jakby jest, ma wsparcie międzynarodowe z UNICEF-u, z Międzynarodowej Organizacji Pracy i ona jakby specjalizuje się właśnie w pracy dzieci w Bangladeszu. I powiedziała mi jasno, rząd nie robi nic i nawet już nie udaje, że coś robi, ponieważ kara, która jest nałożona na pracodawcę, u którego znajdzie się pracujące dziecko, czyli taki mandat, to jest 20 taka, czyli 95 groszy. To jest kara. To jest mandat.
Kara za znalezienie dziecka w zakładzie pracy.
Tak, tak. No więc jak takiej kary może się bać ktokolwiek? Więc tak naprawdę rząd daje na to ciche przyzwolenie. I teraz co się dzieje? Dlaczego tak ważne jest, żebyśmy my o tym mówili? My w Polsce, ludzie w każdym kraju. Jeszcze podkreślę, że ja przez ten cały czas tam podróżowałam z moim tłumaczem, który był jednocześnie dziennikarzem. I on jakby dobrze zna te tematy, on zajmuje się, jakby nie zajmuje się pracą dzieci, ale jego koledzy, z którymi się spotykałam, właśnie mówiąc co znalazłam, zajmują się tym tematem. Niektórzy stracili pracę z tego powodu, niektórzy muszą pisać teraz o czymś innym, ale w każdym razie wszyscy mówili mi jedno. Mów o tym. każ ludziom o tym mówić, nagłaśnij ten temat, bo tylko międzynarodowa presja ma szansę wymóc jakieś działania na rządzie Bangladeszu. I jakby to jest ich zadanie, to nie jest nasze zadanie podnieść płace tym ludziom, to jest ich zadanie, ale jakby naszą dobrą wolą, naszą siłą jest wywarcie presji na nich. I także na markach, a to jest najprostsze. To jest najprostsze, co możemy zrobić. Jeżeli my po prostu zbuntujemy się przeciwko kupowaniu w sieciówce, czy tam w miejscu, które jest nietransparentne, do którego nie mamy zaufania, które nie ma certyfikatów, które w raportach jest na niskiej pozycji, to po prostu ta marka, kiedy spadnie jej sprzedaż, zrozumie, że musi podnieść płacę pracownikom, że musi te certyfikaty zdobyć, bo my już jako konsumenci tego oczekujemy. Cała moja walka z Miką, z certyfikatami odnośnie Miki wydobywanej w Indiach. Na początku żadne firmy mi nie mówiły, nie mamy żadnych certyfikatów, nic. A teraz jak zapytam firmę o certyfikat, to oni już wiedzą, że muszą mi wysłać nazwę firmy, certyfikat, dostawcę i wszystko. I wysyłają mi już całe prezentacje, że tu wspierają tą szkołę i tak dalej, i tak dalej. I okej, może to być po części nieprawda, ale teraz ja mogę to zweryfikować. Ja mogę w zasadzie wziąć i pojechać tam i sprawdzić, jak jest naprawdę, więc jakby to jest jakiś krok, więc wydaje mi się, że od Rany Plazy, od tej tragedii do teraz zmieniło się dużo. A teraz właśnie dzięki social medium, dzięki naszemu wywieraniu wpływu może się zmienić naprawdę dużo, bo to wystarczy, to jest proste, wystarczy podnieść płace rodziców. Wtedy dzieci nie będą musiały chodzić do pracy. To mi się udało w fabryce Miki. Jeżeli ludzie dostali jedzenie, to przestali posyłać do pracy swoje dzieci, bo po prostu ludzie pracują z głodu. Oni nie zarabiają na swój telefon, czy na grę, czy na PlayStation. Oni zarabiają po prostu na przeżycie i ja ich za to podziwiam. Ja ich za to podziwiam, że oni wstają rano tylko po to, żeby robić wkładki, czy nabijać ćwieki do torebek. Cały dzień, nie mając nic z życia. I teraz pytanie, które zadałam chłopcu. Pytam się Siamowi. Pytam się, Siam, pracujesz? Ile razy w tygodniu pracujesz? A on, no 6. Ja mówię, o to jeden dzień masz wolny. A on mówi, tak. Ja mówię, no i co wtedy robisz? Grasz z kolegami w piłkę? Co robisz w swoim wolnym czasie? A on popatrzył mnie tymi swoimi smutnymi, podkrążonymi oczami i powiedział, nic nie robię. Ja nie mam wtedy siły nic robić, więc po prostu leżę. I ja sobie pomyślałam, jaka ja jestem głupia. Ja się pytam dziecka, które pracuje po 16 godzin dziennie, czy on w wolnym dniu gra w piłkę? On nie ma siły się ruszyć. Jego boli wszystko. Te dzieci są chude. One mają, nie wiem, lat 10, wyglądają na 6 i tak dalej. Też ciekawe, w fabrykach, w których byli właściciele, bo w niektórych nie było właścicieli, w tych, w których byli właściciele, pozwolili mi wejść. Ja im powiedziałam, że zajmuję się w sumie pomocą dzieciom i że jakby jestem tutaj nie po to, żeby teraz powiedzieć twoją fabrykę po prostu w polskich mediach i dokładnie, żeby ciebie tutaj teraz zrobić tobie problemy, tylko chcę pomóc dzieciom, chcę jakoś nagłośnić problem dzieci. Pozwalali mi wchodzić, nawet niektórzy dawali wywiad przed kamerą i faktycznie pytałam dzieci, ile mają lat. I teraz co ciekawe, dziecko, które ma lat 7, 6, 8, przecież potrafimy ocenić mniej więcej w jakim wieku jest dziecko. Wszystkie dzieci, kiedy właściciel obecny był w fabryce, mówiły, mam 14 lat. Dlaczego? Bo praca dzieci w Bangladeszu od 14 roku życia jest legalna. Pytanie, czy 14-letnie dziecko to nie jest jeszcze dziecko, które powinno się uczyć? Ale o czym my mówimy, jeżeli w wieku 14 lat dziewczynki mają już mężów i już rodzą swoje pierwsze dzieci. Tak. Ale to też jest tak, że od 14 roku życia mogą pracować dzieci, ale ciężkie prace mogą wykonywać tylko od 17 roku życia. No i to też nie jest respektowane, dlatego że fabryki cegieł w Bangladeszu, w Nepalu, w Indiach toną od dzieci. Tam po prostu głównie pracują dzieci. I oczywiście ich rodzice także, bo naprawdę nam się czasem wydaje, że w tych dalekich krajach to rodzice nic nie robią, dzieci pracują i to wszystko wina rodziców. Nie, to jest wina niewystarczającej płacy dla rodziców. To nie jest wina rodziców. Rodzicom pęka serce. Każdy rodzic chce dla dziecka dobrze. Dobrze, nie każdy, ale naprawdę rozmawiałam z wieloma z nich i oni mówią, nie chcemy wiele, my możemy mieszkać w tym slumsie, ale tylko chcemy zjeść, żeby nie być głodnymi, po prostu. Albo że ja chcę wiedzieć, że mogę iść do lekarza, jak moje dziecko będzie chore. Jeden chłopiec w fabryce butów, on zapytałam go, o czym marzysz, on powiedział, że no nie mam marzeń, jestem biedny, to o czym mam marzyć, jakby nie pozwalam sobie marzyć, no bo tak to się nie spełni. Ale pracuję teraz bardzo dużo po to, żeby może mój mały braciszek, który jeszcze jest bardzo malutki, żeby on mógł pójść do szkoły, skoro ja nie mogę.
Oczywiście, że to jest coś, co po prostu łamie serce. Myślę, że nie tylko tym z nas, którzy mają swoje dzieci, bo po prostu to jest jakiś taki świat, na który, tak jestem przekonana, my świadomie nie jesteśmy się w stanie zgodzić, a jeśli odkrywamy, że swoimi zakupami takimi, wiesz, frywolnymi albo w ogóle zakupami dla dzieci, wiesz, taka myśl, że po prostu moje dzieci mogą chodzić w ubraniach czy w butach, które uszyły inne dzieci, no to jest coś, co naprawdę trudno, że tak powiem, zintegrować i przyjąć bez właśnie jakichś takich wybiegów umysłu. No i tu się jeszcze pojawia ostatni taki mit, bo też takie komentarze no, pojawiały się jak, wiesz, cyklicznie co jakiś czas. No dobrze, ale jeśli my dzisiaj zbojkotujemy te zakupy w sieciówkach, no to tych zleceń w ogóle nie będzie i w związku z tym ci ludzie i te dzieciaki stracą pracę. Więc wiesz, to myślenie takie bardzo kolonialne, czyli że my w zasadzie wybierając rzeczy produkowane w Bangladeszu, tak naprawdę dajemy tym ludziom tam i tym dzieciom pracę, no i przynajmniej mogą sobie zarobić na tą jedną miskę ryżu, zamiast, no nie wiem, wylądować na ulicy. No mnie najbardziej chyba mną wstrząsnął taki komentarz.
Wiem, o czym powiesz.
Gdzie pani powiedziała, no przynajmniej się czegoś nauczą, a nie będą uprawiać nierządu, delikatnie tak, mówiąc, na ulicy, tak. Wiesz. I myślę sobie, no ja sobie pomyślałam bardzo dużo niecenzuralnych słów, ale tobie pozostawię tak. Odpowiedź na ten zarzut.
Jasne, kupując rzeczy marek, które sprzedają koszulkę za 10 zł, czy też marek, które mają nietransparentny łańcuch dostaw, tak, owszem, zapewniamy tym dzieciom pracę. Te dzieci mogą zjeść miskę ryżu, ale my też zapewniamy im brak edukacji, zapewniamy im brak przyszłości, zapewniamy im brak marzeń. Bo miejsce dzieci nie jest w fabryce. Miejsce dzieci jest w szkole. To jest dzieciństwo. Jakby zabierając dzieciństwo, to my wspieramy zabieranie dzieciństwa. Więc
możemy tego legitymujemy to, tak? Mówimy dokładnie. Temu, okej, okay, jakby ja się zgadzam na taki układ. Ja chcę tanich ubrań, które mają dla mnie szyć dokładnie. Dzieci, tak?
I tym bardziej, że to nie jest tak właśnie. To jest bardzo mylne myślenie, że jeżeli my przestaniemy kupować właśnie ubrania z takich źródeł, z których nie powinniśmy, to nagle te marki zbankrutują, a te dzieci nie będą miały pracy. Ale przecież tak nie jest. Te marki w życiu nie pozwolą na to, żeby zbankrutować. Po prostu przeniosą jakby albo podwyższą płacę dorosłych. To jest najważniejsze, co mogą zrobić. Podwyższą tak. Tą płacę. Oczywiście podwyższą też wtedy cenę naszego ubrania. No ale ja naprawdę mogę zapłacić 20 zł więcej za bluzkę, czy nawet 50, ale dzięki tej bluzce ja wiem, że mama przyjdzie do domu, w którym dziecko będzie po lekcjach i zrobi mu obiad i to dziecko zje i nie pójdzie spać głodne, więc proszę bardzo, ja za tą bluzkę zapłacę więcej. Dlaczego tak wiele firm szyje właśnie w krajach takich jak Birma, jak Indie, jak Bangladesz?
Kambodża.
Tak, Kambodża. Dlaczego tak, bo to jest dla nich opłacalne i bardziej się im opłaca ten transport, te tony przywozić, rozsyłać, dlatego, że to im się bardziej opłaca, bo płacą za mało. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale tam jest tańsze życie. Ale jakie tańsze życie? Tak, jeżeli jemy tylko ryż z soczewicą, to tak, to nie jest drogie. Ale jeżeli kobieta w fabryce Platinum zarabia 400 zł, bo to jest minimalna płaca, 400 zł miesięcznie, ma załóżmy dwójkę dzieci, no to przepraszam bardzo. Jakby to nie ma tu znaczenia, że jakby tam jest taniej, bo jak ja poszłam do sklepu i kupiłam szampon, do zwykłego sklepu, w którym kupują kobiety z Bangladeszu, to ten szampon był niewiele tańszy niż w Polsce. To wszystko były rzeczy w normalnych cenach. Więc owszem, gdzieś tam kupią soczewicę na targu, na pewno taniej, także przeżyją, ale to nie jest jakby kwestia, dlaczego jakby ludzie, którzy szyją nasze ubrania, dzieci, które szyją nasze ubrania, buty, dlaczego oni mają żyć na skraju biedy? Na skraju w zasadzie balansując pomiędzy śmiercią a życiem. Jakby dlaczego my mamy brać w tym udział? To jest kwestia marek, to nie jest nasza wina. Ja tu chcę też powiedzieć z wykrzyknikiem, bo czasem ludzie na przykład myślą, że my coś zarzucamy komuś. Że o, kupujesz w H&M, to jesteś beznadziejny. Nie, to nie o to chodzi, bo nie mając wiedzy, ja też kupowałam w wielu miejscach nie mając wiedzy, ale dzięki takim kontom jak twoje. I ja dowiaduję się o tym, że ja mogę zrobić coś inaczej. Że ja już teraz, po wizycie w Bangladeszu, ja teraz też nie wierzę ślepo w certyfikaty, w różne takie rzeczy. Jakby wolę się zagłębić w temat, ale ja na przykład teraz będę dokonywać lepszych wyborów, bo mam tą wiedzę. Tylko, że dlaczego marki stawiają nas w takim miejscu, że my musimy kopać, że my musimy poszukiwać, skąd dana rzecz pochodzi. Nie powinno takich miejsc... Dlaczego ja, biorąc kosmetyk w Rossmanie do ręki, patrząc Mika na pierwszym składzie, muszę wejść na stronę, Mika z Indii, aha, no to dobra, nie kupuję tego, muszę napisać do marki wiadomość. Skąd jest Mika? Czekam 2 tygodnie na certyfikat. Dlaczego my jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, że po prostu marki robią coś takiego, żeby tylko dla własnego zysku i dla bogacenia się, ogromnego bogacenia się, bo mówmy się, ci właściciele marek, którzy są na samej górze, po prostu żyją, mówiąc brzydko, jak pączki w maśle. Oczywiście zasłużyli na to ciężką pracą, ale chwileczkę, to żyj sprawiedliwie.
Wiesz, dajmy tutaj, dajmy tutaj gwiazdkę, bo ta jasne, że nie jest łatwo być przedsiębiorcą i szefem, ale porównywałam, podawałam taką statystykę, którą znalazłam w książce Jasona Hickiela, o tym, ile lat musi pracować taki statystyczny pracownik McDonalda, żeby zarobić tyle, ile w 2017 zarobił główny dyrektor. I wiesz, że wyszło ponad 3000 lat. Więc jakby wiesz, ta dysproporcja, jakby ta skala nierówności, ona jest porażająca. Więc za każdym razem, jak my mówimy, ja chętnie zapłacę więcej, żeby mieć pewność, że to wyklucza wyzysk, to mnie się też pojawia takie, wiesz, czerwone światełko, bo po pierwsze jest niestety bardzo dużo marek, które będą uzasadniać swoją etykę tylko wyższą cenę, a my wyższą ceną, a my nigdy nie wiemy, czy po prostu ta nadwyżka, czy ta górka z marki premium nie idzie po prostu do kieszeni. Więc jakby wiesz, Bershka, Zara i Massimo Dutti mogą produkować w tych samych fabrykach, dokładnie. Tylko my będziemy wierzyć, że jak wybieramy produkt droższy, no to z automatu etyczny. Więc to jest jakby taka jedna gwiazdka, że to nie do końca jednak tak działa i ten konsument i konsumentka rzeczywiście my chodzimy jakby chcąc kupować etycznie, tak, że tak powiem po staremu, to musimy się zamienić w takich saperów na polu minowym. Tak. Ale druga sprawa też jest taka, że nie zawsze ta godna płaca i ta etyka w całości musi być właśnie przerzucona dla nas, że równie dobrze możemy się tymi kosztami podzielić. I tak jak rozmawiałyśmy właśnie z Olą, prowadzącą konto Świadomy Konsument Mody, że przecież marki mogłyby bardzo prosto wyeliminować pracę dzieci i zapewnić godną pracę, stając się właścicielami lub współwłaścicielami fabryk. I wtedy mogłyby nas wszystkich zapraszać i Ciebie też witać po prostu z otwartymi rękami i powiedzieć: Marzena, wpadaj kiedy tylko chcesz i zobaczysz, że nie ma tutaj ściemy. Dlaczego marki tego nie robią? Dlaczego nie są w stanie przesłać Ci adresu? Właśnie moje pytanie miało do Ciebie brzmieć tak, czy jakakolwiek marka po Twoich relacjach, a wierzę, że to był tak głośny reportaż i tak głośny news, że to się obiło olbrzymim echem w internecie. Czy była jakakolwiek marka z Polski albo spoza Polski, która powiedziała: Dear Marzena albo Pani Marzeno, zaniepokojeni tym, co Pani odkryła, chcielibyśmy zapytać, czy przypadkiem nie spotkała tam Pani naszych marek albo naszych metek, bo po prostu musimy tutaj no, jakoś się pochylić nad tym tematem. W cudzysłowie jesteśmy zaskoczeni, tak? No bo przecież teoretycznie mogło się tak wydarzyć. Spotkało Cię coś takiego?
Jednego maila, jakiego otrzymałam, to był mail od pani z H&M-u, która napisała do mnie, że w relacji napisałam, że podczas katastrofy Rana Plaza wyszło na jaw także, że tam szyła H&M i że proszę to sprostować, ponieważ akurat w Rana Plazie nie było szwalni H&M-u. I to była jedyna wiadomość i wiadomość od Medisyn, którą już tu przytaczałam. A tak to odzywają się do mnie tylko i wyłącznie polskie marki, które mają malutkie szwalnie tutaj w Polsce. I mówiąc, że jakby wyrażając radość, mówią, że wiele razy zastanawialiśmy się, czy dobrze robimy, czy ta firma nie upadnie, bo to jest jednak duża inwestycja, ale teraz wiemy, że warto jest walczyć o to, jakby całą swoją jakby inwestycję czasową i energetyczną w to naszą markę dawać, żeby po prostu dawać nam, Polakom, też właśnie wybór, żebyśmy my też mogli przebierać w tych polskich markach, bo teraz, żeby mi ktoś nie zarzucił, że ja teraz będę bojkotować wszystkie firmy, które żyją w Bangladeszu. Nie, to nie jest tak. Niech przemysł Bangladeszu jak najbardziej kwitnie, tylko niech on kwitnie na godnych zasadach. Tak,
zdrowo.
Ja chcę, ja mogę nosić bluzkę uszytą w Bangladeszu, ale ja chcę wiedzieć, że ludzie, którzy ją szyli, zarabiają godnie, że ich dzieci mogą chodzić do szkoły. I teraz jeszcze przytoczę jedną sytuację z fabryki Platinum, w której, to jest bardzo ważne, więc muszę o tym powiedzieć, w której zostałam oprowadzona i naprawdę wszystko zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo nagle w ogóle miejsce, w którym ja nocowałam, wszystko, cały naprawdę Bangladesz jest takim mocno, trzeba mieć mocne nerwy, bo bardzo jest głośno, jest brudno, jest gorąco, te hotele z klimatyzacją są oczywiście droższe, więc no po prostu człowiek jest zmęczony i nagle trafia do fabryki Platinum, gdzie dostałam lunch, gdzie dostałam szklankę zimnej wody, klimatyzacja, wszystko, przeszłam przez wiele pięter, tak,
oaza,
wiele pięter szwalni, tysiące kobiet pracowało bez butów, na stojąco. Miny miały nie tęgie, no ale stwierdziłam, no tak, zmęczone pracą, no i teraz na filmiku takim promocyjnym zobaczyłam jakby jak bardzo wspierają pracowników. I bardzo mnie to ucieszyło, że jest sklep na samym dole fabryki, w którym kobiety mogą kupować podpaski, szampony, mydła, płyny do prania. Wszystko w cenach bez narzuconej marży. Tak.
Marży.
Wspaniale. Ucieszyłam się na filmie. Mnóstwo kobiet w tym sklepiku kupują, wsadzają do koszyka. No coś pięknego. Idę do tego sklepu. Mówię do tego, o to chętnie zobaczę ten sklep. On dobrze, chodź. Idę do sklepu, a tam 3 pary podpasek, 1 szampon, 1 mydło. Czyli nie ma tych produktów. A w fabryce jest 1000 kobiet, więc co, ten sklepik już nie działa? Czy to było tylko pod publikę? Co to znaczy? Następnie, widzę na filmie, że jest przedszkole, w którym każda kobieta pracująca w fabryce może zostawić swoje dziecko, bo często dzieci też chodzą do fabryki i pomagają rodzicom, bo mama nie ma co zrobić z dzieckiem, bo tata pracuje, rodzeństwo pracuje, wszyscy pracują, więc dziecko od dziecka też pracuje. No idę do tego przedszkola. Przedszkole ma 5 metrów kwadratowych i jest tam, nie wiem, 4-5 dzieci. Ja mam uwierzyć, że 2000 kobiet nie chce zostawiać dziecka w tym przedszkolu, które jest darmowe i wspaniałe, dzieci tam mają pićko i mleczko i jedzonko. Więc dużo jest takich rzeczy, które wydaje mi się, że są robione na pokaz, aczkolwiek mówię, nie jestem audytowcem, nie znam się na tym. Mówię to jako kobieta, jako reporterka, mówię co zobaczyłam i co jakby intuicyjnie. Ale też bardzo mnie uderzyło to, co mówiłaś, że jakby trudno ci sobie, ciężko ci wyobrazić sobie to, że na przykład buty, które noszą dzieci, są uszyte przez dzieci. I teraz muszę ci powiedzieć coś strasznego, co zobaczyłam, niestety nie mogłam nagrywać, nie dostałam zgody na nagrywanie, na filmowanie. Weszłam do fabryki zabawek, gdzie dzieci robiły balony, gdzie dzieci robiły zabawki z plastiku. I ten widok dzieci pracujących ciężko, robiących zabawki, robiących balony, były całe białe w tym takim talku, co jest w balonach, naciągające całe dni balony, które potem dziecko będzie miało nadmuchane i będzie świętowało urodziny. W jakim my świecie żyjemy, skoro dziecko robi balony i z tymi balonami potem jest świętowane życie innego dziecka, ale życie każdego dziecka jest tak samo ważne i tak tyle samo warte. Więc jakby praca dzieci w Bangladeszu to jest naprawdę niekończący się temat, żebyśmy też mieli świadomość, że to nie jest tylko kwestia ubrań, tylko że to po prostu tam dzieci pracują w zasadzie w każdym sektorze, są kucharzami, są sprzątaczami, są zbieraczami plastiku na ulicach, po prostu pracują wszędzie, ale nie na wszystko mamy wpływ, ale akurat na wybieranie transparentnych marek my mamy wpływ. I to jest coś, co jest coś pięknego. Ja się cieszę, że ja jakby mam wybór, że ja mogę wybrać. Nie żyjemy w czasach, w których tego wyboru nie ma, że musimy kupić to, co jest. W sklepie mamy papier na kartki. Tylko, że my możemy wybrać. Po prostu. I to jest piękne. I dajmy sobie, jakby niech to będzie naszą radością, a nie jakby zmartwieniem. Tylko jakby, okej, muszę poświęcić tam 15 minut czasu na sprawdzenie, czy chcę ubrać dany produkt tej marki, czy po prostu rezygnuję z tej marki. No i właśnie na przykład teraz kwestia Medicine. Wyszła piękna afrykańska kolekcja. Po prostu zobaczyłam sobie, no po prostu coś całkowicie w moim stylu. I ja nie kupię, bo ja nie ufam. Po prostu. Naprawdę nie kupię niczego, bo ja po prostu nie ufam. I to jest mój wybór.
Wiesz co, no nie bez przyczyny Fashion Revolution publikuje co roku ten indeks transparentności.
Tak.
Marka, która chce się pochwalić tym, że pracuje, produkuje etycznie, ona naprawdę to zrobi. Tam, gdzie my mamy ograniczony dostęp, musimy domniemywać, niestety, że są przyczyny, dla których marka nie chce nam podać, gdzie pracuje, nie chce nam niczego obiecać i tak naprawdę to jest dla mnie ogromny sygnał i co więcej, widać, że ten poziom transparentności, on się wcale nie rozkłada tak, że jest najmniejszy w markach najtańszych. Bardzo często duże marki też potrafią totalnie zaciemniać sytuację, co w ogóle pokazuje, jak bardzo branża mody, moglibyśmy to rozszerzać do całego świata, ale też nie chcę takiego dawać, wiesz, kończyć takim akcentem, że wszystko jest tak bez sensu, że nasza jakakolwiek aktywność nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. To nieprawda. Ale to w ogóle pokazuje, że rzeczywiście branża mody, ten system jest totalnie zepsuty. I jak ty mówisz o tym takim namyśle czy uwadze, to jest coś, co ja też powtarzam jak refren, że my możemy zmienić ten stan rzeczy dopiero wtedy, kiedy my wrócimy do chwili namysłu i damy ubraniom, wiesz, przywrócimy ubraniom wartość, że nie będziemy ich kupować tak bezmyślnie, jak kupujemy, nie wiem, kolę na mieście albo kawę gdzieś na rynku, tylko sobie zadamy pytanie, dlaczego to jest tak tanie, nie dlaczego to jest tak drogie, tylko dlaczego to jest tak tanie. No i to właśnie ta odpowiedź Oli ostatnio, że gdy podzielimy cenę ubrania na 4, to wyjdzie nam ile marka zapłaciła dostawcy. No więc jeśli mamy w promocji t-shirt za 8 zł i 2 zł dostała firma, to ile musiał dostać pracownik i ile on do cholery mógł mieć lat, żeby w ogóle się na coś takiego zgodzić, nie? Więc jakby no, stara zasada kapitalizmu brzmi, że najbardziej wytrwałych pracowników będziesz miał wtedy, kiedy oni nie będą mieć tak naprawdę nic do jedzenia, więc jakby utrzymanie tego status quo bengalskiego, ono w zasadzie wymaga tamten głód, nędza, skrajna nędza, są wpisane w ten model po prostu biznesowy i marki doskonale o tym wiedzą, jeśli decydują się produkować tam. Bangladeszu. I właśnie warto to powiedzieć, że jeśli mamy te najuboższe kraje na metkach, to nie jest, kurde, dobroczynność marek, tylko to jest szukanie najtańszych dostawców w kraju, gdzie ma po prostu zdesperowanych ludzi. I wiem, że pojawią się takie głosy, bo takie głosy też się zdarzają, które mówią, moja mama jest szwaczką albo krawcową, albo nie wiem, pracowała w firmie polskiej i tutaj też nie było szału. I Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie bardzo często pochylała się nad sytuacją polskich szwaczek. I pełna zgoda, jakby wyzysk nie jest przypisany, czy jakiś, nie wiem, brak moralności, to nie jest coś, co dostajemy razem z, nie wiem, z pieczątką oznaczającą naszą narodowość, ale umówmy się, wyzyskiwana, powiedzmy, szwaczka w Polsce ma milion jeszcze, albo jeśli nie milion, to co najmniej kilka opcji i to nie jest absolutnie ta skala, o której ty dzisiaj mówiłaś tutaj, więc to nie jest okej, to nie chodzi o to, że wszystkie i też zdarzają się te przekręty i chcę tutaj dać taki disclaimer, że to nie jest teraz oda wyłącznie do lokalności, ale no my musimy po prostu zobaczyć tą gigantyczną przepaść i też to wszystko, co jest przed nami zakryte i co jest dla mnie tak niezwykle frustrujące. I w zasadzie, wiesz, chciałabym ten taki mój, że mnie emocje po prostu totalnie poniosły, ale chciałam Cię zapytać, jeśli teraz we mnie i w moich słuchaczach czy słuchaczkach budzi się taka myśl, no dobra, ale ja już być może nie kupuję w sieciówkach albo chcę przestać, ale czuję, że to jest jeszcze za mało. Co my jeszcze możemy zrobić, żeby realnie wpłynąć na sytuację tam, albo poprawić los, nie wiem, jednemu, dwójce, piątce dzieci, jakby porać nam coś, daj nam trochę tutaj, wiesz, siły sprawczej i nadziei na koniec.
Wiesz co, przez te wszystkie historie, które ja też poznałam i też doświadczyłam tego, że jeżeli ludzie poznają bohaterów moich opowieści, to że chcą im pomagać. I przez to wszystko, tylko tutaj nie chcę się jakby reklamować, bo to nie jest ta kwestia. Postanowiłam założyć Fundację Dzieci Świata. Mam wpis w KRS-ie i będziemy działać od września już prężnie, bo moje pojęcie jest takie, że warto nawet jedno życie uratowane jest tego warte, bo przecież chłopiec, który przestanie pracować w fabryce butów i pójdzie do szkoły, zdobędzie wykształcenie na tyle, że będzie mógł prowadzić sklep, będzie umiał liczyć, cokolwiek innego może zrobić, to potem jego dzieci już nie wylądują w tej fabryce i zmieniamy jakby życie całej rodziny. Jest to o tyle trudne, że to są społeczności bardzo blisko związane przez tą kolonię. Oni mieszkają w zasadzie, no to jest wiele blaszaków, ale połączonych ścianami. I tak naprawdę pomaganie jednej osobie może być krzywdzące dla pozostałych. Jakby dlaczego pomaga się tej osobie, a nie innej. I zawsze jak jestem na miejscu, to szukam jakiejś osoby. Na przykład na Madagaskarze mam nauczyciela Sylwio, nauczyciela szkoły podstawowej, który ze mną współpracuje od 6 lat i on wysyła mi nawet paragon na najmniejszą cebulę. On jak robi zakupy, to po prostu ja dostaję paragon na wszystko i też dlatego ta współpraca jest taka transparentna i taka cenna dla mnie. I zawsze szukam jakby osoby, która może pomóc i faktycznie znalazłam...
Jest na miejscu.
Tak, jest na miejscu. Znalazłam osobę, która wiem, że pomoże, że kupi to jedzenie jakby w moim imieniu i że ja dostanę zdjęcia jedzenia, dostanę zdjęcia dziecka i tak dalej. Tylko to nie jest do końca rozwiązanie problemu. Jakby cały czas najważniejszy jest ten nacisk, po prostu mówienie o tym głośno. Jeżeli widzimy jakiś ważny temat, jeżeli ktoś udostępnia, jeżeli jest artykuł w jakiejkolwiek miejscu, właśnie Bangladesz pracuje, Bangladeszu dzieci pracują, udostępniajmy to, niech to się niesie, oznaczajmy hashtagi Bangladesz, żeby jakby im więcej osób o tym mówiło, tym lepiej, bo naprawdę nacisk na rząd jest najważniejszy. Te organizacje, które tam działają na miejscu, naprawdę dają z siebie wszystko. Czyli jakby mówienie o tym głośno. Oczywiście jakby przez moją fundację będzie można pomóc tym dzieciom, które ja poznałam, tylko cały czas trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Tak. Potrzebna jest większa zmiana, potrzebna jest zmiana systemowa i to nie jest nie do zrobienia, bo według dyrektorki fundacji, z którą rozmawiałam, ona mówi, że gdyby rząd zaczął brać ten temat na poważnie, w ciągu 10 lat jesteśmy w stanie wyeliminować pracę dzieci. Pracę dzieci poniżej tego 14 roku życia, ale to już jest zawsze coś. Więc no, tak naprawdę małe kroki, jakby każdy nasz ruch ma znaczenie i może tak. Nam się wydaje, że to jest kropla w morzu potrzeb, to jest ta kropla, która to morze wypełnia coraz bardziej i coraz bardziej. Wszystko ma znaczenie.
No i to, co możemy zrobić, to nie dolewać,
dokładnie,
wiesz, nie wspierać tego biznesu i po prostu głośno to kontestować. Tak. Marki, wbrew pozorom, są bardzo wyczulone na taki klimat, który wokół nich się pojawia i widać to było, jak potrafiły się z różnych durnych kampanii reklamowych wycofywać albo za różne rzeczy przepraszać, więc wydaje mi się, że właśnie w dobie mediów społecznościowych niech raz się przyda na coś Instagram, Facebook i nasz czas, wiesz, na scrollowanie kotków możemy spożytkować na podawanie tych informacji.
Ale też chciałabym zaapelować do influencerów, którzy mają naprawdę ogromny wpływ, którzy mają po kilkaset tysięcy obserwujących, nawet milion. Dziewczyny, nasze polskie influencerki podpisują kontrakty z markami, które, umówmy się, mają mikę z Indii, nie potrafią na przykład przedstawić certyfikatów. I jakby ja rozumiem, że dziewczyna dostaje kontrakt, który jest, jakby za niego dostanie pieniądze. I prawdopodobnie nie ma wiedzy takiej, że jakby wydobywając tę mikę mogą pracować dzieci, ponieważ ta mika pochodzi ze stanu Jharkhand, gdzie po prostu roi się od pracujących dzieci w kopalniach miki. Tylko jakby, kurczę, ja wiem, że zarobi na tym 2-3 tysiące, nie wiem jakie są stawki, prawdopodobnie więcej. No,
ale prawdopodobnie kilkadziesiąt albo
tak,
kilkanaście.
Tak, ale jakby mi się wydaje, że jakby wszystko ma swoją równowagę i te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy zarobi także na innej marce, która na przykład jest transparentna, odmawiając tej, że jakby zastanawiajmy się, ja rozumiem, że dostanie influencer paczkę z jakimiś tam ubraniami, przymierza, ma rolkę, dostanie za to i ubrania za darmo i jakieś tam pieniądze, ale kurczę, czy naprawdę ja jako człowiek, czy ja chcę namawiać innych do kupna czegoś, co powstało w sposób nieetyczny. Przecież to ja, influencer, mający setki tysięcy obserwujących, mam wpływ na ludzi, mam wpływ na
absolutnie
młode dzieci, mogę kreować. Więc naprawdę apel do influencerów. Macie taki tylu odbiorców, że
tak. Influencer jest o wywieraniu wpływu, więc możemy się zastanowić, jaki wpływ chcemy wywierać w świecie. No to jest pytanie, to jest to fundamentalne pytanie, jakby na co, wiesz, jakiego wilka karmimy, jakie wartości wspieramy I ja też mam głęboką taką, nie wiem, głęboki sprzeciw przeciw takiemu tłumaczeniu sobie, no biznes is biznes. No kurczę, nie. Jakby w ten sposób przyklaskujemy i jeszcze tak naprawdę no mówimy okej, tak jest właśnie okej. I to dotyczyło, oczywiście myśmy to widzieli w kontekście wojny z Ukrainą, prawda? Kiedy marki pod naciskiem opinii publicznej potrafiły się wycofywać ze współpracy, ale też widzieliśmy potem różne filmiki o tym, że różnymi tropami i drogami do tej współpracy wracały, bo tam jest po prostu pieniądz. No i to, co możemy robić, to po prostu głośno mówić, nie ma na to mojej zgody, więc no ja Ci, Marzena, totalnie dziękuję. Powiedz jeszcze, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało, kiedy, gdzie będziemy mogli obejrzeć Twoje reportaże, bo wiem, że zaczęłaś współpracę z TVN-em i fajnie będzie to jakby wyjść też poza media społecznościowe i dotrzeć do osób, które być może na tym Instagramie nie są obecne i nie trafiły na Ciebie, więc powiedz, gdzie szukać Twoich treści i tak, żebyśmy wiedzieli więcej, żebyśmy nigdy już nie mogli powiedzieć, ojej, nie miałem czy nie miałam pojęcia.
Na pewno ten materiał z Bangladeszu będzie miał emisję w TVN-ie, konkretnie w ramach Dzień Dobry TVN i to będzie prawdopodobnie koniec września, początek października, ale na pewno ten materiał w wersji dłuższej, bo tam mam jakby określoną, mam tylko 10 minut na materiał w Dzień Dobry, na pewno w wersji dłuższej pojawi się u mnie na kanale. Wszystkie w ogóle odcinki Dzieci Świata o pracy dzieci w kopalniach, w fabrykach, w różnych miejscach, w kopalniach szafirów, złota, te wszystkie odcinki są jakby podlinkowane na mojej stronie marzenafigielstrzała.pl i tam to wszystko podlinkowuję i na moim YouTubie w zakładce Dzieci Świata. Ale na ten odcinek trzeba będzie czekać do września, października, ponieważ jestem na etapie montażu. Jeszcze teraz wyjeżdżam w jedną podróż na miesiąc, więc muszę zmontować, muszę zrobić tą postprodukcję, ale myślę, że warto będzie poczekać na ten materiał, bo poznamy po prostu, poznamy tych bohaterów, poznamy ich życie i zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda.
Wiesz, ja myślę, że tak jak w przypadku edukacji o kryzysie klimatycznym, to wszystko zaczyna być dla nas dużo bardziej takie prawdziwe, namacalne, kiedy dostaje taką ludzką twarz. Więc ja Ci bardzo dziękuję, że Ty nam pomagasz, wiesz, spojrzeć tym dzieciom w oczy i robisz coś super ważnego. Nie wiem w ogóle, jakim cudem masz na to siłę i jak sobie radzisz wiesz, z przepracowaniem tych emocji, znaczy trochę wiem, bo dzieliłaś się tym, że po prostu czasem jedyne, co można zrobić, to sobie długo i gorzko popłakać. Tak. No ja się dzisiaj, to jest pierwszy odcinek, na którym ja się tak mocno wzruszam i dobrze, że mówisz ciągiem, bo sobie mogę dochodzić do siebie, ale mam nadzieję, że ten mocny odcinek we wszystkich zostawi ślad i zrobimy coś więcej niż tylko, wiesz, zaserduszkujemy i powiemy, czy napiszemy, ojej, to straszne. To straszne i to powinien być początek. Dajmy tam przecinek, a nie kropkę. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, a przede wszystkim za to, co robisz. Tak niestrudzenie i to od tylu lat.
Ja też jestem szczęśliwa, że dzięki właśnie tej rolce, bo jakby i temat, inne tematy pracujących dzieci tak się nie przebiły mocno. Faktycznie, jeśli chodzi o Instagram, ja miałam 13 tysięcy obserwujących przez lata i faktycznie teraz tych ludzi bardzo dużo się pojawiło i jestem też wdzięczna za to, że dzięki temu dowiedziałam się, jak wielu ludzi obchodzi los dzieci, jak wiele ludzi chce być świadomych. Czasem nawet nastolatkowie piszą do mnie w prywatnej wiadomości, że kupuję w takim sklepie, co pani myśli o tym sklepie, czy mogę dalej kupować, więc to są bardzo wzruszające momenty, ale też właśnie dziękuję za tą sytuację, że odkryłam takie konto jak twoje i jest takich kont naprawdę parę bardzo solidnych u nas i w Polsce, gdzie dziewczyny robią fantastyczną robotę, bo naprawdę jakby po prostu jesteście źródłem informacji, o których my nie mamy pojęcia, bo nie zajmujemy się na co dzień przeglądaniem tego, że tutaj H&M nagle wcale nie recyklinguje rzeczy i tak dalej, więc jakby uczcie nas dalej i dziękujemy za to i prosimy, uczcie nas dalej, bo naprawdę czasami człowiek po prostu popełnia błędy, bo jest nieświadomy, a dzięki Wam możemy być świadomi.
Dzięki.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli uważacie, że te treści są ważne, pozwólcie im ponieść się w świat, a jeśli chcecie przybić mi wirtualną piątkę, Polecam kontakt na Instagramie odpowiedzialnamoda.pl. No i jeszcze raz zachęcam, zapraszam, jeśli macie na to ochotę i uważacie, że warto, do dołączenia do grona wspierających mnie patronek, a raczej matronek na Patronite. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.